tutaj. Panie nasz, abyśmy chcieli wysłuchać Ciebie, słuchać Twojego słowa, przebywać w Twojej obecności. Panie nasz Boże, dziękujemy, że niezależnie od wszystkiego, co się dzieje, Ty panujesz, królujesz, Ty wszystkim rządzisz i za to Ciebie wysławiamy i uwielbiamy. Panie nasz i Boże, przyjmij od nas cześć, przyjmij od swojego ludu, od swoich dzieci, przyjmij słowa wywyższenia i chwały. Panie Boże nasz, bo chcemy je szczerze przed Tobą powiedzieć albo zaśpiewać. Dziękujemy jeszcze raz i wywyższamy. Przechadza się pomiędzy nami, dobry Boże, i jeśli potrzebujemy czegoś, to wiem, że ta potrzeba zostanie zaspokojona. Dziękujemy, że możemy prosić o cokolwiek i Ty chętnie wysłuchasz i chętnie pomożesz. Chwała i cześć i wywyższenie Panu i Bogu naszemu, Wszechmogącemu, który jest na tronie. Amen. No, o, jest, thank you. Finally. Okej. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, podczas której co zrobimy? Podczas tej pieśni uwielbimy Pana Boga podwójnie, czyli pieśnią i podmonetką. Także, tak jak zawsze powtarzam, nareszcie będzie okazja, żeby słowa o miłości wobec Boga poprzeć także i czynem. Jaką pieśń śpiewamy?
Kumbaya? Kumi Ori. Po hebrajsku powstań świeć.
Powstań świecie, tak?
Powstań świeć.
A, świeć, nie świeć.
Halleluja. Im większą chwałę oddamy Bogu finansowo, tym większa chwała nad nami będzie. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo dzisiaj, za to, że z nami jesteś, za to, że możemy Cię błogosławić, za to, że Ty mogłeś nas ubłogosławić najpierw, Panie. Błogosławimy ten wieczór, Panie, wszystkich obecnych, Panie Boże. Chwała niech to będzie zawsze i wszędzie. Amen.
Zacznę od przywitania gości. Specjalnie na dzisiejsze środowe nabożeństwo pokonali 1500 kilometrów, tak, czy ile? 1500 kilometrów. Braterstwo Artur i Irena Surowscy. Przywitajmy serdecznie. Mówiłem, że środowe nabożeństwa są takie specjalne i właśnie ich obecność dzisiaj też wnosi coś do tej specjalności. Gorąco. Burzy u was też na gorąco? Jeszcze bardziej, tak? Tak? No tak, bo tam bliżej wschodu klimat kontynentalny. Aha, czasami wiatr morza. Raz na miesiąc się zdarza, tak? Zresztą jakby jest za gorąco, to możecie wskoczyć do morza, nie? To już nie ma różnicy. Okej, dobrze. Chciałbym o jedną prosić Kościół. Bardzo mocno o jedną rzecz. Mianowicie, żeby w waszych prywatnych modlitwach nie zapomnieć o jednej ważnej rzeczy, która w najbliższym czasie będzie miała miejsce w naszym kościele, o ewangelizację Labirynt. Tak, już nie przeglądaliśmy ich, nie wiem, jak one wyglądają. Także mówiłem w niedzielę i wcześniej jeszcze mówiłem, od 7 do 12 jest ewangelizacja Labirynt. I to jest ewangelizacja dla ludzi wierzących i dla ludzi niewierzących. Pierw Kościół bierze w tym udział, czyli to jest takie 11 komnat ustawionych tutaj w kaplicy i każdy ma przejść z kagankiem w ręku przez te 11 komnat. Ciemno będzie, tylko kaganek. I później, gdy sami coś przeżyjemy z Panem Bogiem, to w tym labiryncie, na pewno gwarantowane, to później oczekuje się, że zaprosimy naszych bliskich, znajomych, sąsiadów, żeby oni też mogli coś przeżyć właśnie w tym. Słyszeliście o takiej ewangelizacji Labirynt? Nie, nie słyszeliście. Teraz już słyszeliście. No, jeszcze raz, od 7, właściwie 8. Od poniedziałku do piątku, od 12 do 21. I już mówiłem szczegóły w niedzielę, ale dla tych, którzy może nie pamiętają, wchodzi się do tego labiryntu co 10 minut. Nowa osoba wchodzi co 10 minut do tego labiryntu i całe przejście przez 11 komnat trwa 45 minut. I razy drzwi. Później, gdy człowiek wyjdzie, szczególnie ten, który jeszcze z Bogiem nie zawarł takiej osobistej przyjaźni, ma okazję pomodlić się o swoje nawrócenie z duszpasterzem. Będą duszpasterze tutaj i oni będą no, czuwać nad tym, żeby każdy, kto chce się pomodlić, żeby no, będzie taka kawiarenka zorganizowana, kawa, ciastka. No. Także w sumie w ciągu tych 5 dni ponad 200 ludzi powinno przejść przez ten labirynt, czyli no, nawet teoretycznie spotkać się z Bogiem. Nawrócić się. Tu, jak używamy słowa, nawrócić się. Dobrze, więc bardzo polecam wasze modlitwie, czyli modlitwie Kościoła, żeby ta organizacja naprawdę coś wniosła tutaj w życie tego miasta. Jest to no, bardzo droga impreza, ponad 4000. No, ale chcemy, żeby w taki wyjątkowy sposób, taki no, z użyciem świateł, jakichś świateł, cieni, no, nowoczesny sposób, żeby Ewangelia mogła współczesnemu człowiekowi być dostarczona. Bardzo proszę o właśnie waszą modlitwę i też no, żeby być tutaj, żeby przejść przez ten labirynt. Każdy wierzący, żeby mógł przez ten labirynt przejść i później zaprosić swojego znajomego. To jest wyjątkowa ewangelizacja i trzeba z tego skorzystać. Bardzo ważne. W tą niedzielę ci, którzy zostali jakby wyznaczeni do bycia duszpasterzem, czyli 31, to w tą niedzielę? Tak, w tą niedzielę. Będą mieli taką instrukcję, instruktaż, jak ta rozmowa ma być przeprowadzona i tą instrukcję przeprowadzi Antony. Będzie to po nabożeństwie. No, bo nie może być tak, że ktoś idzie, duszpasty idzie ze strachem i nie wie, jak to się robi. Myślę, że większość z was potrafi. Potrafiłaby sobie poradzić, ale chodzi o to, żeby to było krótko, bo to co 10 minut nowa osoba wchodzi. To ma być krótko, treściwie, pełne treści, no, pełne mocy oczywiście również. Akurat tak się złożyło, że pół roku już wcześniej nasza rodzina zaplanowała wyjazd razem, wyjazd do rodziny. A sprawa labiryntu objawiła się dopiero półtora miesiąca temu. Więc wprawdzie mnie nie będzie, nas nie będzie, ale mamy tutaj braci i siostry, czyli was, którzy no, sprawę Kościoła poprowadzicie dalej. Tutaj będą na miejscu przecież liderzy, czyli Mariusz z małżonką, Antony z małżonką, więc... I zawsze, cały czas będziemy w kontakcie. Oczywiście. No dobrze. Ponieważ myślę, że po usłudze, bo naszego gościa, który specjalnie przyjechał dzisiaj, żeby usłużyć, może być modlitwa o jakiś tam temat, który pastor Artur przedstawi, więc ja proponuję, żebyśmy teraz powstali i też pomodlili się właśnie o labirynt, o te wszystkie sprawy. Panie Boże nasz, dziękujemy za to, że możemy mieć u siebie labirynt, tę ewangelizację, taką niezwykłą, która ma trafić do współczesnego człowieka. Panie nasz i Boże, modlimy się, aby była błogosławieństwem i dla nas, a także dla naszych bliskich, znajomych, dla tego miasta. Panie nasz Boże, nasz błogosławić. Panie Boże, niech każda przegroda zostanie rozwalona. Nie każdy problem zostanie rozwiązany. Panie Boże, prosimy o tych, którzy są pomocnikami. Prosimy o tych, którzy będą duszpasterzami. Prosimy o tych, którzy w jakiś sposób się tutaj przyłożą do tego projektu. Błogosław, Panie Boże, a także każdego z nas, abyśmy modlili się, Panie nasz Boże, o tę ewangelizację, abyśmy modlili się o naszych bliskich, by tu ich przyprowadzić, by oni spotkali się z Tobą, żywy Boże, bo to jest właśnie najważniejsze, aby spotkać się z Tobą, aby grzechy były przebaczone, aby być zbawionym, aby mieć nadzieję w życiu. Panie Boże, szczególnie w tym współczesnym świecie, tak pełnym niepokoju. Panie nasz Boże, dziękujemy za ten projekt, dziękujemy za tę ewangelizację, dziękujemy za środki, które mogły się znaleźć na ten projekt. Dziękujemy, wierzymy, że to od Ciebie wszystko jest, że to będzie wielkim, wielkim błogosławieństwem dla Kościoła, dla każdego z nas i dla wielu innych ludzi. Chwała i cześć i wywyższenie dla Ciebie, Panie Boże nasz. Amen. Amen. Usiądź. Także jeszcze raz powtórzę. Módlcie się gorąco właśnie o tą ewangelizację. No, a teraz już nie przedłużam i przekazuję mikrofon pastorowi Arturowi. Proszę bardzo.
Halleluja. Chwała naszemu Bogu. Kochani, na początku chciałbym bardzo gorąco wszystkich was pozdrowić. Od wszystkich sióstr, braci z Berdiańska. I chcę was bardzo gorąco pozdrowić od mojej żony, która powiedziała, że nic nie będzie mówić. Mówi, tylko mnie nie wywołuj. Mówi, tylko spróbujesz mnie wywołać. Mówi, będę milczeć. Bardzo się cieszymy, że możemy być we dwoje wśród was. I tak naprawdę Pan Bóg dał nam chyba taki bardzo dobry czas, że oprócz tych różnych takich zajęć, które zazwyczaj mamy, jak przyjeżdżamy, to nawet uda nam się troszeczkę odpocząć. Od Berdiańska, od gorąca, od morza i od wszystkiego. Ja tego nie powiedziałem, to pastor powiedział. Kto nie słyszał, to dobrze. Znaczy no od różnych, wiecie, od różnych spraw takich organizacyjnych i tak dalej, które też w zborze często zabierają dużo energii, dużo siły, dużo radości też czasami przysparzają, a czasami tej radości troszeczkę tak odbierają, żeby było wszystkiego porówno. Amen. Kochani, bardzo chcę się dzisiaj z wami dzielić i myślę, że będziemy mieli świetny czas, dlatego że kto z was będzie w niedzielę, będziemy mieli możliwość kontynuować, przedłużyć jeszcze tę radość bycia razem, rozmyślania razem nad Słowem. I jeśli Pan pozwoli i będziemy żywi, to jeszcze we środę prawdopodobnie się spotkamy i będziemy dalej rozmyślać nad Słowem, będziemy dalej dzielić się wiarą i będziemy dalej pomnażać naszą radość. To znaczy, tak jak Paweł mówi, chcę podzielić się pewnym darowaniem, czy pewnym darem, który jest we mnie. Tą radością, która jest we mnie. Radość tak naprawdę umacnia się i umnaża się zawsze przez różne doświadczenia, przez które przechodzimy. Dlatego, że jeśli masz problem, jeśli masz trudność i nagle ten problem przestaje być problemem albo zostaje rozwiązany, to co pozostaje? Tylko się radować, tylko być szczęśliwym, tylko mówić chwała Bogu, dzięki Ci, o Panie, że problem się rozwiązał. Kochani, czasem te problemy, które wydają nam się tak wielkie, że nie do rozwiązania, albo nawet nie widzimy, jak one mogą się rozwiązać, czasami te problemy Bóg dopuszcza w naszym życiu właśnie po to, żeby tym większa była radość, rozumienie tego, że nie jesteśmy sami i że Bóg zawsze nas podtrzymuje, że Bóg zawsze nam pomaga. Im większe doświadczenie, im większa trudność, im większy też czasem ból, przez który przechodzimy, który cierpliwie znosimy. Z tak zwanym, bardzo mi się podobają rosyjskie określenie niektórych rzeczy, jest takie fajne słowo po rosyjsku, долготерпение. To znaczy nie po prostu coś cierpieć, wiecie, być takim cierpliwym, ale długo cierpieć. To znaczy tyle, ile potrzeba. Czasem przychodzą jakieś problemy do naszego życia i my tak naprawdę nie mamy, brakuje nam tego tak zwanego dolga cierpienia, czyli przedłużającej się cierpliwości. Prawdziwej cierpliwości, czyli zdolności wytrzymać do końca. Zdolności doczekać się rozwiązania. To jest właśnie prawdziwa cierpliwość. Cierpliwy człowiek to jest ten człowiek, który potrafi doczekać się i dalej się radować. Który się raduje czekając i dalej się raduje, widząc już rezultat swojego oczekiwania. I kochani, dzisiaj chcę razem z wami rozmyśleć nad słowami z listu świętego Pawła do Rzymian i zacznijmy od 12 rozdziału, od pierwszego wiersza. List Pawła do Rzymian, 12 rozdział i pierwszy wiersz. Wielu na pewno zna ten fragment na pamięć, bardzo często cytowany, bardzo często omawiany. Wsłuchajmy się jeszcze raz w te słowa. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Chcę dzisiaj rozmawiać z wami i rozmyślać z wami nad tematem duchowej służby naszej. Cóż to jest tak naprawdę ta nasza duchowa służba? W oryginale, w greckim języku, to słowo, które zostało tutaj przetłumaczone jako duchowa służba, tam jest słowo, które prawdopodobnie wszyscy znają, greckie słowo logiken. Z czymś wam się to kojarzy? Z czymś wam się to kojarzy? Z logiką, z myśleniem. I dlatego, wiecie, niektórzy mogą czytać, duchowa służba nasza to co? No oczywiście nasze modlitwy, oczywiście duchowa służba, no to jeśli masz jakiś dar, no to służysz tym darem, prawda? Duchowa służba, no to umiesz grać, grasz, a my śpiewamy, uwielbiamy Pana, chwalimy Pana. Masz jeszcze jakiś inny dar duchowy, możesz powiedzieć komuś proroctwo albo jakieś ważne słowo, które od Boga. I to też są, to też jest duchowa służba nasza. Ale tak naprawdę to, co miał na myśli Paweł, bardziej dotyczy nawet nie naszych wyobrażeń o jakiejś, wiecie, o jakiejś bardzo duchowej służbie. Że musimy być na jakimś bardzo duchowym poziomie. Paweł tutaj mówi o zwykłych rzeczach. Mówi tak naprawdę o rozumnej, rozumowej, jak to inaczej po polsku powiedzieć, mądrej, rozsądnej służbie Bogu. Co to znaczy rozumna? Co to znaczy mądra? Co to znaczy rozsądna służba Bogu? Na pewno, jeśli czytaliście 12 rozdział i jeszcze poprzedzające rozdziały, 11, 10, na pewno zauważyliście, że tutaj Paweł mówi bardzo długo o relacji Boga z jego narodem, z Izraelem. I on mówi o odrzuceniu naroda. Mówi o tym, że oni odpadli od czego? Od czego? No w sumie od wiary, ale te słowa, o których Paweł mówi w 12 rozdziale, oni świadczą o tym, że oni odpadli od rozumnego służenia Bogu. Oni myślą, że służą Bogu dalej jak? Przez zachowanie swoich tradycji, tak? Przez modlitwy, przez psalmy, przez uwielbienie Pana. Ale my wiemy, że dzisiaj ich wiara w Boga pozostaje tylko na poziomie jakim? Religijnym, tradycyjnym. Ale Bóg tak naprawdę przestał do nich mówić tak, jak mówił wcześniej. Przez proroków. I tak naprawdę wielu Żydów dzisiaj do końca nie może zrozumieć, co Bóg miał na myśli, mówiąc o Mesjaszu. I wciąż rozmyślają i wciąż czekają. I mówią sobie niektórzy, a może chodziło Bogu o tym, że to cały naród będzie Mesjaszem. Że wielu Żydów wierzy w to, że właśnie Holokaust był tym momentem, kiedy objawił się jako Mesjasz cały naród i cały naród cierpiał. Wielu Żydów do dzisiaj o tym mówi i do dzisiaj o tym myśli. Że prawdopodobnie Mesjasza jako żywego, jako cielesnego nie będzie, że to chodziło o to. I wielu żyje w błędzie dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że Paweł mówi o tym, że drzewo wybrane przez Pana, drzewo oliwne, oryginalne, to drzewo, które Bóg, bo tak naprawdę zobaczcie, co Bóg zrobił. Bóg wziął pewnego człowieka, Awrama, który żył wśród pogan. Dziękuję, bo już miałem powiedzieć jazyczników, ale się ugryzłem w język. Wśród pogan. Człowieka, który wierzył w te same talizmany, figurki, w które wierzyli jego przodkowie. I Bóg wziął tego człowieka i zaczął do niego przemawiać. I zaczął mu tłumaczyć, kim tak naprawdę jest Bóg. I stał się jego Bogiem. I Awram, przez to, że uwierzył Bogu, stał się Abrahamem. Stał się zupełnie nowym człowiekiem. Z zupełnie nowym imieniem, które od tego momentu miało zupełnie nowe znaczenie. Znaczyło coś zupełnie nowego. I Bóg, wziąwszy tego jednego człowieka, od niego właśnie, poszedł naród, który Bóg nazwał narodem wybranym. Narodem, który nazywa swoimi ojcami, protoplastami, właśnie Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Żydzi do dzisiaj mówią o swoim Bogu jako o Bogu naszych ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba. I ten niesamowity plan Boga prowadził tak naprawdę do Mesjasza, do poznania Chrystusa. Ale co się stało? W tym ostatnim czasie wielu, bardzo wielu, zdecydowana większość nie rozpoznała, nie poznała, a nawet którzy mieli rozeznanie, którzy mieli rozumienie, mieli pojęcie o tym, że to jednak może być ten obiecany Mesjasz. Ze względu na różne rzeczy, przede wszystkim ze względu na zawiść w stosunku do Niego. Dlatego, że wszystko to, o czym On mówił, wszystko to, co On robił, wszystko przekreślało tak naprawdę to, co oni robili latami, wiekami i w czym żyli, do czego byli przyzwyczajeni. Dlaczego? Dlatego, że przychodząc i mówiąc o prawie i o prorokach, nie zmieniając prawa, zmieniał wszystko. Dlaczego? Dlatego, że to prawo i prorocy do tego dnia, kiedy Jezus przyszedł, zostało przyćmione tradycjami ludzkimi naukami, ludzkimi pojęciami, ludzkimi teoriami i ludzkimi przykazaniami, ludzkimi prawidłami, pryncypami, jak to po polsku powiedzieć? Jak? Zasadami, zasadami życia i zachowania się w społeczeństwie. I dlatego, gdy czytamy te rozdziały, 12, 11, 10, to widzimy, że Bóg, w sercu Boga jest rzeczywiście wielka troska o to, żeby nie tylko jeden naród chwalił go i wywyższał. Zresztą Bóg mówi o tym, że ten naród czci mnie tylko ustami, a sercem jest bardzo daleko ode mnie. Dlaczego? Dlatego, że mówi o zakonach, mówi o zasadach ludzkich, a zostawił to, co było dane jako czyste mleko. Słowo, które ma w sobie wielką głębię i wielką czystość. Słowo, które Bóg od samego początku skierował do człowieka, które przez ludzi, przez człowieka zostało wypaczone. Jego rozumienie tego słowa. Otwórzmy sobie 11 rozdział. Do Rzymian, list do Rzymian, 11 rozdział. I przeczytamy sobie od pierwszego wiersza. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niech stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy, czy się potknęli, by upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Zobaczcie, o czym tutaj mówi Paweł. Paweł mówi o tym, że tak, naród w swojej większości zatwardził swoje serca, tak po polsku, jak to powinno prawie. Ich serce stało się jak kamień, twarde. Zresztą przypomnijcie sobie sytuację, kiedy przyszli do Jezusa i zaczęli pytać o rozwody. Pamiętacie? Pamiętacie tę sytuację? I powiedzieli, no Mojżesz nam powiedział, że jeśli żona już ci nie odpowiada, jeśli żona, no nie wiem, nie tak gotuje, jeśli żona tam coś tam jeszcze nie, no to możesz jej napisać co? List rozwodowy i poszukać sobie tej, która będzie lepiej gotowała, poszukać sobie tej, która będzie bardziej odpowiadała. Co Jezus odpowiada? Jezus odpowiada przez wzgląd na zatwardziałość waszego serca. Mojżesz wam to napisał. Przez wzgląd na twardość twojego serca. Przez wzgląd na to, że wiecie, czasami bijemy głową w ścianę i czoło już na tyle staje się twarde. Wiele jest opyt, jak to jest po polsku? Doświadczenie. Wiele doświadczeń, nie tak. Z każdym wydarzeniem zdobywamy w życiu jakieś doświadczenie. Z każdym wydarzeniem. I z każdym wydarzeniem przyzwyczajamy się od dziecka jakoś konkretnie reagować. Kiedy wydarza się coś, co jest dla nas straszne, to już od dziecka wyrabiamy sobie jakiś sposób reakcji. Na początku co robimy? Zakrywamy oczy, żeby nie widzieć tego strasznego. Na początku chowamy się gdzieś pod łóżko, nie wiem, do szafy, jeszcze gdzieś. Później niby z tego wyrastamy, ale tak naprawdę psychologicznie pewne rzeczy w nas pozostają. Co to znaczy? Kiedy zaczynasz się bać jako dorosły, bardzo często zaczynasz się chować. Co to znaczy? Gdzieś wchodzisz w siebie. Gdzieś wchodzisz do środka. Szukasz sobie tej strefy, w której czujesz się komfortowo. I każdy z nas wyrabia sobie jakieś... zapominam jeszcze polskich słów. No powiedzmy tak, reakcje na konkretne, przyzwyczajone reakcje na konkretne bodźce, które otrzymujemy. Każdy z nas. Wytwarzają się stereotypy w naszych działaniach. I później te stereotypy przechodzą w przyzwyczajenia, stają się przyzwyczajeniami, które bardzo często, bardzo trudno zmieniać, łamać. Ktoś powiedział, że przyzwyczajenie wytwarza się w ciągu 21 dni, kiedy coś, jakieś działanie, czy no po prostu jakąś sytuacja powtarza się 21 dni, to wchodzi to w przyzwyczajenie. Ale żeby to przyzwyczajenie utwierdzić, jeszcze długo, długo, długo trzeba to powtarzać. Dlatego, że jeśli na przykład sportowiec albo muzykant przez 21 dni będzie ćwiczył, ale po 21 dniach zrobi sobie dzień, dwa, trzy dni przerwy, przyzwyczajenie znowu przestanie być przyzwyczajeniem. Znowu trzeba będzie zaczynać wszystko od nowa. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Paweł tutaj mówi o pewnych rzeczach, które w narodzie pozostały do dzisiejszego dnia, w narodzie wybranym. Do dzisiejszego dnia wielu Żydów religijnie, nierozumnie, nie tak jak Paweł mówi w 12 rozdziale, nie mądrze, nie rozsądnie. Co to znaczy rozsądnie? Co to jest rozsądek? Prawidłowo, tak, można tak powiedzieć. Ale czym jest tak naprawdę rozsądek? Może tym, którzy znają język rosyjski, może bardziej się skojarzy, bo rozsądzać to co jest? To jest po prostu sądzić, czyli mieć osąd, czyli mieć własne zdanie o czymś. Rozsądek to jest... to miejsce, gdzie przychodzą do ciebie różne myśli od ciebie albo z zewnątrz różne porady, różne... mnienie, jak to jest po polsku? Opinie różnych ludzi i rozsądek pomaga ci... no właśnie. Wyważyć, co jest właściwe, co jest prawdziwe, co jest bardziej realne. I jeśli my mówimy o służeniu Bogu, to nasze służenie Bogu duchowe oznacza z rozsądkiem. Dlaczego Bóg dał człowiekowi objawienie o sobie w takiej przedziwnej formie? W słowach zapisanych po co? Po to, żeby je czytano. Żeby je czytano po co? żeby o nich mówiono, żeby o nich dyskutowano, żeby o nich roztrząsano i rozsądzano, tak można powiedzieć po polsku? Żeby o nich sądzono. Zobaczcie, kiedy Paweł mówi, pamiętacie w Koryntian, w liście do Koryntian, Paweł mówi o darach i o tym, jak je wykorzystywać w zborze i mówił o tym, że kiedy ktoś otrzymuje od Boga jakieś słowo prorocze, to niech go nie trzyma w sobie, niech je wypuści, a inni co mają robić? Rozsądzać, rozmyślać, rozmawiać o nich, o tym, dlaczego, po co. Bo jeśli nie będziemy rozmyślać, jeśli nie będziemy rozsądzać, jeśli bracia wszyscy nie będą potwierdzać, tak, to jest słowo od Boga, to gdzie my się znajdziemy z tymi słowami od Boga, które przyjmujemy bez rozsądzania, bez roztrząsania, bez pogłębiania się, zagłębiania się w słowo, bez udowadniania tego, że to słowo nie idzie w przeciwieństwie, tak? Czy nie idzie przeciwko słowu. Że to słowo rzeczywiście potwierdza to, co Bóg już dawno mówił. Kochani, służyć Bogu w duchowy sposób to nie oznacza być po prostu na zewnątrz duchowym. Oczy mieć zamglone, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy przed Panem. Wiecie, możemy mieć postawy religijne. Możemy mieć zewnętrzną nabożność czy pobożność. Zewnętrzny wygląd świętości. Ale wewnątrz nie musi być tak wcale. I wiecie, czasami obserwujemy wielu naszych braci, wiele naszych sióstr, którzy próbują sztucznie z zewnątrz, może czasem i wprowadzić się w jakiś stan niby to duchowy. I dlatego mamy tak wiele różnych kwestii, które roztrząsamy w zborach, które roztrząsamy pośród wierzących. Że niektórzy, jak Bóg mówi, i już rozsądzamy i roztrząsamy. Czy to rzeczywiście od Boga, czy to nie od Boga? Ale kochani, tak naprawdę wszystko zależy od tego, na ile jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego właśnie w społeczności, kiedy jesteśmy razem. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie Bóg właśnie tak działa, że jednemu daje jeden dar, drugiemu daje jakiś inny dar, trzeciemu daje jakiś jeszcze inny dar. I właśnie to nas ubogaca, że nie jesteśmy duchownymi klonami. Nie jesteśmy jakąś armią klonów, ale jesteśmy Bożą armią, w której każdy ma swoje, konkretnie przez Boga wyznaczone zadanie. I każdy ma te dary, które są potrzebne do tego, aby to zadanie, aby to powołanie wypełnić. Amen. Każdy z nas został wyposażony w te dary, które pomogą ci, pomogą mnie wypełnić to, co Bóg zaplanował dla mnie i co Bóg zaplanował dla ciebie. I pewnie, że nie jest łatwo, kochani, nie jest łatwo, a nawet powiem więcej. Jest bardzo łatwo zejść z właściwej drogi. Dzięki za słowo. Jest bardzo łatwo. Jest bardzo łatwo odkłonić się, tak, od prawdy. Albo na prawo, albo na lewo. Jest bardzo łatwo zboczyć z prawidłowego szlaku. Bardzo łatwo. I na odwrót. Nie jest łatwo. Jest bardzo trudno pozostawać na tym szlaku, który Bóg od początku do końca wyznaczył dla każdego wierzącego. Dowodem na to jest historia Izraela. Dowodem na to jest historia Kościoła pierwszych wieków. To znaczy, co mam na myśli? Po IV wieku, kiedy obecność Ducha Świętego przestała być tak akcentowana, Kiedy pogaństwo z całym swoim myśleniem, ze swoimi przyzwyczajeniami, ze swoimi tradycjami weszło w ogromnej masie do zborów, do gmin, do kościoła, co się stało? Ano stało się to, co dzisiaj mamy i na wschodzie, i na zachodzie. Chociaż na początku jeszcze do 1054 roku to był niby jeden kościół. Ale wszystkie lata, wieki, średniowiecza, średnie wieki, kiedy kościół zupełnie odszedł od... Kto szukał tak naprawdę obecności Boga? Kto szukał obecności Ducha Świętego? Mało kto. Tym bardziej, jeśli znamy historię i jeśli znamy słowo, to rozumiemy, że wypełniło się to, o czym było skazane, że ten, który chce żyć według ducha, że będzie zawsze, co? Prześladowany przez tego, kto dąży do cielesnego. Kto idzie za tym, czego chce ciało. I teraz zobaczcie, dlaczego dzisiaj chrześcijaństwo jest takie słabe wobec zagrożeń? Wobec zagrożeń islamu, wobec wszelkich innych zagrożeń. Właśnie dlatego. Dlatego, o czym mówił Paweł. Paweł mówił, jeśli byśmy dalej czytali, Paweł mówił o tym, że jeśli jesteś dziką oliwką, jeśli jesteś dziką oliwką, a mówił o tym, że wszyscy ci, którzy przyszli z pogan, są dziką oliwką. I tylko dzięki temu, że Bóg odciął gałąź od oryginalnego drzewa, tak? Od prawdziwej, od pełnowartościowej oliwki. I na to miejsce, na miejsce tej gałęzi, która nie przynosiła owocu. Dlaczego nie przynosiła owocu? Dlatego, że nie była posłuszna. I na to miejsce Bóg wszczepił dziką oliwkę. I teraz co się dzieje? Dzika oliwka, czerpiąc soki od oryginalnego drzewa, zaczyna wydawać jakie owoce? Owoce oryginalne, owoce szlachetne, owoce umocnione. Już nie dzikie, już nie cierpkie, ale te, które się nadają do użycia. Które się nadają do spożycia, które się nadają do tego, żeby je tłoczyć i żeby z nich była pełnowartościowa oliwa. I teraz Paweł mówi do tych, którzy przyszli rzeczywiście z pogan. Jeśli zostałeś wszczepiony, to dlaczego się chlubisz, tak jakbyś nie był wszczepiony? Jeśli zostałeś wszczepiony, to zawsze pamiętaj o tej gałęzi, na której miejsce zostałeś wszczepiony. Dlaczego? Dlatego, że ogromna część była odcięta i co? Jezus zawsze mówił o tym, że te gałęzie, kiedy mówił o winnym krzewie, czy kiedykolwiek mówił o, czy nawet mówił o zbożu, to, co nie przynosi owocu, usycha, i zostaje rzucone w ogień. Taka jest kolejność rzeczy. Taki jest plan dla wszystkiego, co nie przynosi owoce. Przynajmniej niech da ciepło i światło. Amen? Przynajmniej niech karmi ogień, ale będzie zniszczone w ogniu. Traci swoją możliwość funkcjonowania, możliwość życia. Traci życie właśnie w ogniu. A życie mogłoby mieć. Zobaczcie, bo nawet gałąź, która nie przynosi owoców, przeważnie ona jednak liście wydaje. Prawda? O czym świadczą liście? O tym, że życie jeszcze jest w tej gałęzi. Ale jeśli nie przynosi owocu, to znaczy, że co? Że jest bezużyteczna. Że na darmo czerpie soki z korzenia. I dlatego właśnie Jezus mówił o tym, oczywiście Jezus mówił w stosunku do krzewu winnego, ale to się tyczy tak naprawdę wszystkiego. To, co nie przynosi owocu, to, co przez Boga zostało powołane do przynoszenia owocu, a nie przynosi owocu, końcem jego jest śmierć. Pamiętacie smakownica, jak to jest po polsku, zapomniałem. Figa. Drzewo figowe. Pamiętacie? Jezus przechodził. I oczywiście, że wszyscy teologowie mówią, no to nie był czas, kiedy to drzewo miało przynosić owoce. Ale Jezus przechodził i był głodny. Zapragnął. Nie, no zapragnął to odnosi się do picia, prawda? Ale no poczuł głód, tak? I tylko z tego względu, że w tym czasie, w tym miejscu, kiedy był Jezus i kiedy to drzewo powinno było jemu posłużyć, tylko za to, że nie dało owocu, co się stało z nim? Jezus przeklął. Powiedział słowo i ono uschło. I kiedy wracali, pamiętacie sytuację, kiedy wracali uczniowie mówią, o, Panie, patrz, to drzewo uschło. Pewnie, że uschło. Bo nie przyniosło owocu. Bo nie przyniosło owocu wtedy, kiedy powinno było przynieść owoc. Kochani, tak naprawdę... jeszcze mamy chwilę czasu, tak? Tak naprawdę Bóg tylko jednego chce od nas. Tylko jednego. Abyśmy szli i owoc wydawali. Abyśmy szli... I w innych tłumaczeniach przynosili mu owoce. Co to znaczy? Głębia życia chrześcijańskiego, sens życia chrześcijańskiego to są owoce. To są owoce. A co jest owocem, którego pragnie Bóg? Po pierwsze, my wiemy o tym, że wolą Bożą jest, aby wszyscy byli zbawieni i osiągnęli co? Poznali prawdę. Poznali prawdę. Tego chce Bóg. I dlatego potrzebne mu są owoce, o których Paweł mówi w liście do Galatów. Pamiętacie? 5 rozdział listu do Galatów. I jeśli wy uważnie czytacie te miejsca do Galacjan, 5 rozdział, od 22 wiersza mowa jest o owocach. Owocem ducha są... miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I to jest wszystko. To są dwa wiersze, w których mówi się o owocach ducha. Ale wcześniej, dużo wcześniej, jest mowa o owocach czego? O owocach ciała. I tam już nie dwa wiersze. Tam o wiele więcej. Zobaczcie, zacznijmy z 16 wiersza. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Co to znaczy? Tym wszystkim podobne. To znaczy jest ich tyle, że nie ma sensu ich tutaj wymieniać. O owocach ducha wszystko, no z owocami ducha wszystko jasne. Owoce ducha są konkretne, a owoce ciała są podobne do tych wielu wymienionych. Jest ich mnóstwo, ale one nie mają nic wspólnego z życiem duchowym. I dlatego wróćmy do 12 rozdziału listu do Rzymian, do pierwszego wiersza i jeszcze raz przeczytajmy tą drugą część pierwszego wiersza. Bo taka winna być duchowa służba wasza. Duchowa to znaczy rozumna, to znaczy rozumiejąca. Służba, którą ty rozumiesz. Rozumiesz, dlaczego to robisz, po co to robisz, jak służysz Bogu i jak ma twoja służba wyglądać. I teraz porównajcie sobie, wróćcie do swojego dawnego życia. Wróćcie do tych spotkań z tymi ludźmi, których znacie jako przedstawicieli tak zwanych tradycyjnych, religijnych wspólnot. To znaczy, nieważne, czy to są Żydzi ortodoksalni, czy to są katolicy, czy to są prawosławni, czy ktokolwiek inny, czy może spotkałeś protestantów religijnych, którzy z zewnątrz, jak na nich patrzysz, to niby są pobożni, to niby, może nawet i czytają Biblię, ale wyrzekli się siły Ducha, która jest w Słowie. I teraz zobaczcie, o czym Paweł tak naprawdę mówi. Mówi o niebezpieczeństwie religijnego myślenia. I to niebezpieczeństwo było od samego początku. Pamiętacie sytuację, kiedy naród stanął przed górą Synaj? Pamiętacie? Kiedy Bóg wezwał kogo? Nie wezwał Mojżesza tylko. Gdyby trzeba było Mojżesza tylko wezwać, to po co Bóg ciągnąłby cały naród pod tą górę? Jaki sens? Tylko Mojżesza. Bóg zechciał, żeby cały naród był tam, na górze. Ale co się stało? Kiedy naród podszedł do góry, pamiętacie, co było? Zobaczył, co tam się działo. Czyli zobaczył gromy to słyszał. Zobaczył błyskawice. Usłyszał gromy. Zobaczył, przeżywał trzęsienie ziemi, dym. I pamiętacie, co wtedy powiedzieli? Powiedzieli nawet nie do Boga. Powiedzieli do Mojżesza. Mosze, idź ty! I teraz zobaczcie. Tak naprawdę religijna postawa, czyli postawa religii polega na czym? Idź ty! Idź ty! To znaczy módl się ty, to znaczy ewangelizuj ty, to znaczy poczytaj ty. Religijna postawa to jest postawa, w której, zobaczcie, potrzebni byli kapłani. Do czego? Do tego, żeby składać ofiary. Bo naród przychodził do kapłana, przynosił mu zwierzę i mówił, ty złożysz je w ofierze. I teraz zobaczcie, to religijne myślenie do dzisiejszego dnia ciąży na wielu, którzy mogliby naprawdę rozumnie, mądrze z rozsądkiem rozsądnie służyć Bogu. Ale oni służą nierozumnie, nierozsądnie. Bez rozmyślania. To znaczy, dziadek tak się modlił, pradziadek tak się modlił i ja się tak modlę. To znaczy, u dziadka był i to niesamowicie widać, szczególnie właśnie na wschodzie, prawda, gdzie zachodzisz do jakiegoś tam domu i w kącie wiszą ikony i wszyscy się chwalą. O, na tą ikonę, czy do tej ikony się modlili moi pra, 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 dziadkowie, później ojcowie i teraz ja. Nierozumne, nierozsądne służenie Bogu, bo to słowo służenie Bogu ma dwa odcienie, tak? Służba, to słowo służba Bogu, ono ma dwa odcienie. Jeden odcień to jest liturgio, tak? Czyli liturgia, czyli co? Czyli zbiór pewnych zachowań, pewnych działań, prawda? Czyli to, co jest napisane w porządku, to, co się staje liturgią, prawda? Czyli to, co i do dzisiejszego dnia. Jeśli popatrzycie na którąkolwiek liturgię, gdzie byście nie poszli, ona wszędzie jest podobna do siebie. Wszelka liturgia jest do siebie podobna. To znaczy, ta liturgia była i 100 lat temu podobna do siebie, i 50 lat temu, i teraz jest podobna. Bo to jest zbiór pewnych zachowań, pewnych gestów, pewnych rzeczy do zrobienia. Ale drugie znaczenie tego słowa, służyć, to znaczy uwielbić Boga, to znaczy usłyszeć to polecenie, które Bóg wydaje i wykonać to polecenie, to znaczy służba. Czyli dwa różne odcienie. I tak naprawdę służba jedna bez drugiego jest niepełna i sama liturgia bez duchowości jest pusta. I duchowość tak naprawdę zawsze też ma jakąś liturgię. Dlatego, że zobaczcie, tak naprawdę my przecież też mamy pewną liturgię. Mamy pewne przyzwyczajenia. Nasze nabożeństwa wyglądają konkretnie. To znaczy, przychodzimy, przeważnie zaczyna się od pieśni chwały, tak? Później na przykład zbieramy kolektę, później są pieśni uwielbienia, później jest zwiastowanie słowa, później się modlimy i to jest też pewna forma liturgii. I jeśli my przejdziemy do takiego etapu, czy dojdziemy do takiego etapu, że duchowość odejdzie, czyli obecność Ducha Świętego utracimy, to i my jesteśmy na tej samej niebezpiecznej drodze. W jakim sensie? Jesteśmy na prawidłowej drodze, ale jest bardzo łatwo, bardzo prosto i możemy bardzo szybko od duchowego służenia Bogu przejść do po prostu zewnętrznego, do po prostu fizycznego, do po prostu religijnego służenia Bogu. A tego Bóg nie chce. I ja też nie chcę. Ja nie chcę sam służyć religijnie Bogu. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas rzeczywiście, kiedy spotka się z Panem, żeby usłyszał te słowa, które usłyszą ci, którzy religijnie Mu służą. On im powie, jak myślicie co? On im powie, nie znam was. A oni powiedzą, jak to nie znasz? Przecież przychodziliśmy na nabożeństwa. Przecież wkładaliśmy ręce i ludzie się uzdrawiali. Przecież wyganialiśmy biesów twoim... nie biesów, tylko... Wyganialiśmy właśnie diabły twoim imieniem, prawda? A on im powie, nie znam was. Nie znam was. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zna tylko tych, którzy mają w sobie Jego Ducha. Amen. Chciałbym, żebyśmy się modlili teraz. Abyśmy się modlili o rozumną służbę Bogu. Aby nasza służba nie była pustą, nie była religijną, nie była bezsilną, nie nosiła w sobie po prostu tego piętna religijności, po prostu jakichś przyzwyczajeń, ale żeby prawdziwie była służbą Ducha. Panie, dziękuję Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękuję Ci za to słowo, które z wielką mocą zawsze wrywa się do naszego życia. I chcę Cię prosić, aby to słowo było zawsze żywe, zawsze skuteczne, aby w nas to słowo nigdy nie przewróciło się, nigdy nie zostało wypaczone i nigdy nie było religijnym słowem, pustym słowem, aby zawsze za tym słowem, nad którym rozmyślamy, które nie tylko czytamy, ale którym żyjemy, aby to słowo zawsze dawało nam moc, abyśmy nie tylko nazywali się dziećmi Twoimi, ale żebyśmy rzeczywiście nimi byli. Aby rzeczywiście, o Panie, błogosławieństwo Twoje spływało na każdego, kto spotyka się z nami. Abyśmy przekazywali Twojego Ducha, o Panie, nie tylko wiedzę o Tobie, nie tylko wiedzę o Twoim Słowie, nie tylko wiedzę o tym, co zrobiłeś, nie tylko wiedzę o tym, czego pragniesz, ale abyśmy przekazywali zawsze Ducha Twojego. abyśmy mieli w sobie płomieniejącego ducha. I abyśmy zawsze ten ogień mogli przekazać. Dzięki Ci, o Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem wiernym, że jesteś Bogiem świętym, że jesteś Bogiem prawdziwym, że przychodzisz w łagodności, ale jesteś też Bogiem rewności, czyli jesteś Bogiem... O, Panie. Jesteś Bogiem zazdrosnym. Jesteś Bogiem, który chce, aby ten ogień, który rzuciłeś na ziemię, aby już płonął, aby płonął mocno, aby pochwycił wiele serc, aby wiele serc płonęło Twoim ogniem, o Panie. W imię Jezusa Chrystusa niech odnowi się w nas, o Panie, płomień Twojego ducha. Niech odnowi się w nas i każdego dnia niech odnawia się w nas ogień Twojego ducha, aby nasza służba Tobie rzeczywiście była głęboko duchową służbą, głęboko rozsądną, głęboko mądrą w imię Jezusa Chrystusa. Abyśmy potrafili, o Panie, rozumieć, abyśmy potrafili przewidywać Twoje kroki do przodu, o Panie. Abyśmy nie utracili tego daru, który utraciło wielu spośród narodu, który Ty wybrałeś. I chcemy dzisiaj też błogosławić Izraela i modlić się o Izrael. Modlić się o tą resztę, którą Ty przewidziałeś dla zbawienia, którą Ty przewidziałeś dla głoszenia prawdy Ewangelii o tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, jest prawdziwym Zbawicielem, prawdziwym Synem Bożym. I niech wszystkie narody zjednoczą się w Twoim imieniu, o Panie. I niech cała ziemia pozna Twoją chwałę. Niech cała ziemia zobaczy Twoją chwałę, o Panie. Wiemy o tym, że w ostatnim czasie wielu będzie zwiedzonych, ale prosimy Cię, o Panie, aby jak najwięcej z Twoich dzieci, aby wszyscy nasi bliscy, abyśmy my sami, o Panie, nie zostali zwiedzeni, abyśmy pozostali, o Panie, wiernymi Twojemu Słowu, wiernymi tym objawieniom, które włożyłeś w nasze serce. Niech Twoja mądrość, Twoja moc, niech Twoja siła przenika nasze serca. I niech nas napełnia wielka radość, o Panie, przebywania w Twoich przedsionkach, przebywania, o Panie, w Twojej obecności, przebywania w Twojej prawdzie, pogłębiania, o Panie, nie tylko wiedzy, ale pogłębiania więzi, o Panie, społeczności z Tobą w imię Jezusa Chrystusa. Chcę prosić nie tylko o tę ewangelizację, która będzie w najbliższym czasie, nie tylko o ten labirynt, o Panie, ale chcę prosić o wielką falę, wielkiego przebudzenia, wielkiego głodu, głodu za Słowem Twoim, żeby wielu ludzi rzeczywiście przyszło do poznania Ciebie jako prawdziwego, jako żywego Boga, nie jako Boga zamkniętego w obrazach, nie jako Boga zamkniętego w skrzynkach, w tabernakulach, w różnych świątyniach tego świata, ale jako Boga mocnego, jako Boga przebywającego wśród swojego ludu, jako Boga pragnącego być na pierwszym miejscu, być na pierwszych stronach gazet, nie dla pustej chwały, ale dla poznania prawdy, dla poznania tego, co jest zaiste, co jest za prawdę. Chwała niech będzie Tobie, o Panie. I chcę prosić dzisiaj za każdego człowieka, który przeżywa trudne chwile, który przeżywa trudne momenty, który przeżywa różne wątpliwości, który przeżywa różne walnienie w serce, czyli różne zachwiania w swoim życiu. W imię Jezusa Chrystusa, o Panie, niech każdy będzie dotknięty Twoją mocą. Niech każdy będzie dotknięty Twoim słowem. Ty sam poobiecałeś, że przyjdzie ten czas, kiedy już nie trzeba będzie uczyć jeden drugiego i nie trzeba będzie mówić, pójdź, poznasz Pana, ale że każdy będzie nauczony przez Ducha Świętego. Chcemy Cię prosić, o Panie, niech moc Twojego Ducha przenika nasze serca, przenika nasze umysły, abyśmy poznając Twoje słowo, rozumieli Twoją wolę. W imię Jezusa Chrystusa i byli naprawdę przeniknięci i napełnieni Twoim duchem. Prosimy Cię o to, Panie, w imię Jezusa Chrystusa i cały naród niech powie: Amen. Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, modlitwy o to, aby od nowa płomień Ducha Świętego napełnił jego serce, jesteśmy jak zawsze do waszej dyspozycji. I niech Bóg błogosławi każdego. Amen.
Tak jak pastor Artur zachęcał, jeśli jest ktoś chętny do modlitwy, proszę śmiało wyjść do przodu i on będzie się modlił z małżonką, albo jeśli trzeba będzie, to ja też dołączę z małżonką. No problem.